9 minut po godzinie 9. Jacek Naliwaje, komentarze w Radiu Gdańsk i goście komentarzy. Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dzień dobry.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dzień dobry.
Zanim zaczniemy się kłócić, wspomnijmy, bo dzisiaj rano pytaliśmy naszych słuchaczy, z czym kojarzy im się sierpień 80 roku i czy to święto, czy ten dzień Solidarności i Wolności jest świętem także naszych słuchaczy. Jeden z ostatnich SMS-ów, jaki przyszedł, sierpień 80, to zapach gazu łzawiącego i oczy piekące. Nie wiem, sierpień 80 to chyba nie tego roku. Ale chciałbym was zapytać, bo będziemy na pewno mówić o tych postulatach sierpniowych, o ich realizacji, szczególnie o tej sferze socjalnej. Chciałbym was zapytać, czy dla was dzisiejszy dzień, Dzień Solidarności i Wolności, jest waszym także waszym świętem, Ryszarda Wojciechowska?
Dla mnie tak, ale ja muszę powiedzieć, że zrozumiałam to dopiero po latach. Może nie po 36, ale po wielu latach. Bo pamiętam,
a co się takiego
pamiętam
stało?
Tamten sierpień 80, ja byłam jeszcze bardzo młodą osobą, w co mi trudno teraz uwierzyć,
my
ale
też.
Tak było. Tak było i ja po prostu nie bardzo rozumiałam jeszcze, co się dzieje. Przyznaję uczciwie. I nie wiedziałam, że to będzie miało po latach taką wagę. A nawet gdybym wtedy rozumiała, to przypuszczam, do głowy by mi nie przyszło, że dożyję takich czasów, że nastąpi ogromny rozłam w tej sprawie, że ludzie, którzy wtedy stali po jednej stronie barykady, dzisiaj po prostu dzielą się na dwie, a nawet na trzy barykadki.
I ze sobą
walczą. Więc to jest dla mnie o tyle przykre, ale ja uważam, że te porozumienia sierpniowe, one były bardzo ważne, bo wtedy pokazały przede wszystkim, że tak naprawdę ludzie się liczą. To, o czym zapominamy. Wtedy wygrali ludzie, robotnicy, zwykli ludzie, którzy byli w jakiś sposób pogardzani, poniewierani jednak, mimo że mówi się, że PRL w PRL-u, prawda, to dbano o tego robotnika. Nie, to byli...
Tak się mówiło.
Tak się mówiło, więc ja myślę, że to jest przede wszystkim zwycięstwo ludzi. I o ludziach pamiętajmy. To jest dla mnie istotne.
Jan Chlebowicz.
Mi się wydaje, że to było wielkie zwycięstwo ludzi, a jednocześnie w perspektywie czasu wielka porażka.
Ja przypomnę tylko swoje pytanie. Czy dla was Dzień Solidarności i Wolności jest świętem także dziś? Dzisiaj waszym świętem.
Chciałem, żeby było dynamicznie od razu ad vocem, ale dobrze. Ja oczywiście wtedy jeszcze nie żyłem. Jestem z pokolenia 88, czyli dwóch strajków majowego i sierpniowego, zupełnie innych. Jest to dla mnie ważne, ale nie wiem, mogę powiedzieć reprezentanta młodego czy młodszego pokolenia, napawa mnie takim dużym bólem to, co się stało z tym etosem solidarnościowym. Oczywiście w tym ujęciu, w którym ja go pojmuję. To znaczy tutaj Ryszarda właśnie mówiła o ludziach i że to było wówczas zwycięstwo ludzi. Zgadzam się z tym, ale ono jakby nie zaowocowało po 89 roku. To znaczy przypomnijmy, że w strajku sierpniowym 80 roku brało udział kilkaset zakładów samego Pomorza. Gdzie dzisiaj są liderzy strajkowi z tamtych lat? Z Pruszcza Gdańskiego, z Wejherowa, nie wiem, z Redy, czy z dziesiątek zakładów Gdańska. Ci ludzie praktycznie nie istnieją w przestrzeni publicznej i w świadomości społecznej. I narracja o solidarności pierwszoosobowa musi w końcu zmienić się na narrację mnogą, to znaczy z tego ja zrobiłem, ja obaliłem i tak dalej, musi się zmienić na narrację wieloosobową. Oczywiście oddając wszystkie zasługi Lechowi Wałęsie, trzeba też wspominać oczywiście, natomiast nie można zapominać o tych ludziach, którzy często stali na pierwszej linii, ponieważ moim zdaniem oni po 89 roku zamiast tego, żeby stać się beneficjentami, stali się, nie wiem, zostali zepchnięci na margines, byli wyśmiewani, nazywani steropianowymi kombatantami i na to zgody nie ma i trzeba ich przywracać w świadomości społecznej, co się dzieje od kilku lat, ale moim zdaniem ciągle za mało.
Maciej Sandecki. No,
jest to na pewno święto w takiej dużej mierze symboliczne. Dzisiaj mam takie poczucie, że Na pewno jest to data ważna w historii Polski, od której się zaczął pewna droga do naszej wolności, do roku 89, wtedy powstała Solidarność. Natomiast mam poczucie, że, no, że przez te podziały, przez to, że Solidarność ta z tamtego okresu 80 roku już tej Solidarności nie ma, nastąpiły tak silne podziały polityczne. Z Jankiem byliśmy wczoraj chociażby na pogrzebie Anny Kurskiej, który miał właśnie taki
bardzo symboliczny wymiar. Być może będzie okazja o tym także porozmawiać.
Wymiar. Tam padły takie słowa, że to była umarła wdowa po obozie Solidarności. Mhm. I było to bardzo symboliczne, bo właśnie były dwa dziś skłócone obozy na tym pogrzebie. I to było takie właśnie symboliczne, bo pokazywało, że ci ludzie nie potrafią już usiąść obok siebie. Mam poczucie, że nie potrafimy obchodzić tego święta, tak? Ja nie znam osoby, która by wieszała tego dnia flagę na przykład, tak? Nie ma takiego, tej atmosfery ulicy, takiego święta.
Nie ma czegoś takiego, co udało się
dwie
stworzyć.
Dwie grupy obchodzą je osobno, tak?
Także z podzielonego święta, jakim przed II wojną światową był 11 listopada, bo to było też święto przecież mocno dzielące ówczesne społeczeństwo. Teraz 11 listopada obchodzimy radośnie, przynajmniej w Gdańsku, tak? Bez żadnych burt, fantastyczne parady niepodległości, więc może za te ile lat uda się także ten dzień Solidarności i wolności radośnie obchodzić. Krótka przerwa, za chwilę wracamy. Ryszarda Wojciechowska, Maciej Sandecki, Jan Chlebowicz to goście komentarzy Radia Gdańsk. Komentarze w Radiu Gdańsk. Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Mówimy o obchodach rocznicy sierpnia 80 roku. Dziś Dzień Solidarności i Wolności i dziś 36. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku. Tych 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Postulaty polityczne, bardzo często rozmawia się o postulatach politycznych. Ja bym chciał was zapytać o realizację tych postulatów społecznych. I nie chodzi także o literalne wyjaśnienie tego, że wówczas chciano mieć mięso na kartki, czy innego rodzaju rozwiązania, czy urlopy wypoczynkowe z funduszu CRZZ, czy dla każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę, czy nawet mało kto już pamięta, że były wtedy ceny regulowane, ceny urzędowe i ceny komercyjne, odejścia od cen komercyjnych. Chodzi o postulaty sierpniowe, które składały się na takie dwa hasła. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chciałbym je teraz definiować. Solidarność pisana małymi literami, czyli taki solidaryzm społeczny. A druga rzecz to dialog. Dialog i rozmowa, dlatego że postulat 6b mówił umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. To, czego Solidarność także zarzucała niedawno, czyli brak dialogu społecznego pomiędzy pracodawcami, związkami zawodowymi i rządzącymi. Maciej Sandecki pierwszy.
No ja myślę, że tutaj absolutnie możemy powiedzieć tak, że z tych 21 postulatów spełnione zostały te postulaty polityczne, na pewno, które część postulatów takich socjalnych odpadła za sprawą zmiany jak gdyby w ogóle ustroju. Mhm. I one się zdezaktualizowały kompletnie. Mhm. Natomiast jest bardzo duża też część postulatów, nie wiem, czy nie większość może nawet, które tak zwanych społecznych, które zrealizowane nie zostały, a które mogłyby być zrealizowane i o które, mam wrażenie, ciągle Związek Zawodowy Solidarność się upomina u kolejnych rządów. A te rządy nie wiedzą, jak się za to zabrać, bo część środowiska postsolidarnościowego ma takie do tych postulatów taki stosunek, że no tak, to były postulaty historyczne, formułowane w innych czasach, w innym ustroju, one nie można ich było wprowadzić, bo to w ogóle nie na te czasy.
A nie odnosisz, wrażenia, że te postulaty, ja zacytuję chyba 4 czy 5, takich
tak.
krótkich,
no właśnie
te postulaty, o których w tej chwili tak naprawdę rozmawiamy bardzo często w dyskusjach politycznych, czyli obniżenie wieku emerytalnego, socjalnego, jeden postulat. Drugi, kwestia poprawienia warunków pracy w służbie zdrowia.
Przepraszam, tam do 55 roku.
Tylko weź pod uwagę, że...
Do 60 roku mężczyźni i do 55 kobiety.
Ja nie mówię o literalnym zapisie, tylko o pewnym przesłaniu, tak? Czyli obniżenie wieku emerytalnego, tak? To jest jedna rzecz. Druga, poprawienie warunków pracy służby zdrowia, tak?
Absolutnie aktualne.
Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla kobiet pracujących, czyli troska o to, żeby kobiety pracujące mogły opiekować się dziećmi. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie, czyli nierozwiązany nadal problem mieszkaniowy, tak? To są wszystko postulaty, o których, tak mi się wydaje, my dzisiaj w tych dyskusjach politycznych rozmawiamy.
A jednocześnie wydaje się, że drugi punkt mówi o prawie do strajku. Tak, tak mi przyszło do głowy, że może i to prawo jest, ale kapitalizm po prostu dziki, który u nas przez wiele
też
lat
jest ograniczany to prawo.
Się rozwijał bardzo pięknie przy współudziale wszystkich polityków i wszystkich partii przez te 27 lat, 89 roku, nie pozwala na strajkowanie. W wielu firmach, takich firmach, które są albo korporacjami, albo firmami, które po prostu trzymają człowieka za gardę i nie pozwalają mu powiedzieć głośno, bo jeżeli człowiek powie głośno, że jest w jakiś sposób psychicznie nękany, że za ciężko pracuje, za długo, a wiemy, że tak właśnie jest, to po prostu powiedzą, nie podoba się to won.
To do widzenia.
Won, do widzenia, tak. I w związku z tym, co z tego, że mamy gwarantowane prawo do strajku, jak strajkować tak naprawdę w wielu przypadkach nie ma. Chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. To, co mnie bardzo boli, to jednak ten brak solidarności. Ale zauważyłam też ten brak u samego przewodniczącego.
Małe S, czy duże S?
I przez małe S, i przez duże S. Ja 2 miesiące temu rozmawiałam z przewodniczącym Piotrem Dudą. Robiłam taki duży wywiad i wtedy pytałam
go... Godzinę temu w tym studiu był.
Tak, i słuchałam go z dużą uwagą. I pytałam go o strajk pielęgniarek. Dlaczego wtedy solidarności? Przecież te kobiety w bardzo słusznej sprawie walczyły i słuszne postulaty podniosły. I wtedy usłyszałam od niego rzecz bardzo prozaiczną, ale one nie były w naszym związku. To nie, i to jest coś, z czym my się będziemy musieli uporać, dlatego
ale
że
wiesz,
po
to,
pierwsze,
Jarszado, być może...
to o co walczyli, tylko jeszcze jedno powiem. Wtedy walczono o godność człowieka. To może brzmi bardzo patetycznie, ale to jest... proza życia, z którą my się teraz spotykamy i nie ma w dalszym ciągu, bo 500 plus czy jakieś inne naddatki, one tego nie załatwią. Godność człowieka, czyli że człowiek jak ma problem, to wie...
Czy nie załatwią, że... to jest kwestia dyskusji. Odpowiadają na pewną część postulatów. Ja tylko powiem w sprawie strajku, bo tutaj rozmawia się w sprawie możliwości zagwarantowania prawa do strajku. Rozmawiałem niedawno z sekretarzem Komisji Krajowej, z Jackiem Rybickim, który mówi, że w obecnym prawie, być może to jest odpowiedź na to, co mówisz o tym strajku solidarnościowym z pielęgniarkami, nie ma czegoś takiego, że można przeprowadzać strajki przeciwko polityce rządu. Że można przeciwko pracodawcy, ale przeciwko, nie wiem, polityce rządu, przeciwko niezgodzie społecznej na jakieś tam rozwiązania.
Jeszcze 2 lata temu Solidarność
nie
wychodziła
można.
Na ulicę.
Wychodziła na ulicę, ale nie
to
strajkowała.
To
było zupełnie co innego. Janek Chlebowicz.
Ja szczerze powiedziawszy, przed programem przeczytałem sobie dokładnie te 21 postulatów i wymieniłbym dokładnie te, które przytoczyłeś jako te aktualne. I pod tym względem zdecydowanie zgadzam się z stwierdzeniami liderów obecnej Solidarności, że one nie zostały zrealizowane. Wydaje mi się, że takim kluczem do zrozumienia tych 21 postulatów to jest takie hasło bezpieczeństwo socjalne. I to bezpieczeństwo socjalne, jeśli spojrzymy na losy chociażby tych wielu liderów strajkowych, tych kilkuset zakładów, chociażby z Pomorza, z którymi akurat miałem okazję niedawno rozmawiać, no to zdecydowanie widać w nich to rozgoryczenie, że to, o co walczyli, czyli to bezpieczeństwo socjalne nie zostało zagwarantowane po 89 roku i pod tym względem zdecydowanie moim zdaniem są to postulaty aktualne. Tylko zastanawiam się jeszcze nad tym punktem 6 B, zdaje się, tak? To
był? Dialog społeczny.
Dokładnie, dialog społeczny. No właśnie i to, co ty, Jacku, powiedziałeś wcześniej. Słuchałem rozmowy z Piotrem Dudą, który powiedział, że ich projekt obywatelski, nie pamiętam już w jakiej sprawie, przeleżał 8 lat za rządów Platformy Obywatelskiej w zamrażarce. Nie został w jakikolwiek sposób merytorycznie, nie wiem, przedyskutowany. No i właśnie chyba o tym mowa w tym punkcie. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście po zmianie rządów jest nadzieja na zmianę? I tutaj wydaje mi się, że jest. Ten dialog...
Po zmianie rządów? Znaczy, tak, chodzi ci o tę komisję, Radę Dialogu Społecznego, bo powstała Rada Dialogu Społecznego, bo pamiętamy, że przez wiele lat był taki spór, no po prostu ustalenia Komisji Dialogu Społecznego nie były respektowane tak naprawdę przez rząd, tak? Co ustalano, wicepremier Pawlak przychodził jako reprezentant rządu, coś ustalał ze związkowcami, pracodawcami, potem szedł na posiedzenie rządu, a minister finansów Rostowski mówił, nie, absolutnie, tych ustaleń nie akceptujemy. I ta Komisja Dialogu Społecznego została, no tak po prostu... Solidarność przestała chodzić na tę komisję dialogu, zerwana, i teraz odbudowuje się Rada Dialogu Społecznego. Jeżeli pozwolicie, będziemy kontynuować ten temat już po, bo wszyscy się zgłaszacie po skrócie wiadomości, bo przed nami dla słuchaczy tylko informacja: Ryszarda Wojciechowska, Maciej Sandecki i Jan Chlebowicz to goście Radia Gdańsk. To są komentarze Radia Gdańsk. Gośćmi komentarzy są dziennikarze: Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, i Jan Chlebowicz, Gość Niedzielny. I obserwujemy w tej chwili w telewizjach informacyjnych to, że no, rozpoczęły się, jak to należało się spodziewać, osobne obchody sierpnia 80 roku. Po godzinie 9 Lech Wałęsa złożył kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców wraz z działaczami Platformy Obywatelskiej i Komitetu Obrony Demokracji. To, co mnie zastanowiło, obserwując te obrazy, wszyscy tutaj obserwowaliśmy, to, że rzeczywiście stali działacze Platformy Obywatelskiej z Lechem Wałęsą i działaczami KOD-u, ale nie było żadnych flag Platformy Obywatelskiej, tylko były flagi Komitetu Obrony Demokracji. To może, jakiś znak jest, nie
może wiem. Platformie się wydaje, że jest tak rozpoznawalna jej działaczom, że oni już niczego nie potrzebują. Niczego ani w klapie, ani w ręce, więc bo nie umiem tego wytłumaczyć. A być może doszli do wniosku, że jednak pojawiać się z jakąkolwiek flagą teraz, czy z, to nie całkiem bezpiecznie, bo...
Ale Lech Wałęsa, Grzegorz Schetyna obok siebie na konferencji prasowej, no na takim briefingu zorganizowanym pod historyczną bramą Stoczni Gdańskiej. No właśnie, to obchodzenie osobne to jest smutne w polskiej rzeczywistości, ale może jedyne możliwe, żeby w ogóle godnie to obejść. Jan Chlebowicz.
Smutne, tylko zarzuty, które słyszę, zazwyczaj dotyczą strony Związku Zawodowego Solidarności, że organizuje takie, tutaj cudzysłów, pisowskie obchody, w których biorą udział tylko przedstawiciele jednej strony sceny politycznej, co jest w moim przekonaniu nieprawdą. Wystarczy spojrzeć na zeszłoroczne obchody, gdzie na sali BHP stali, może nie obok siebie, ale jednak przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, i przypomnę tylko, że Piotr Duda, wierzę w jego słowa, i Związek wysyła zaproszenie wszystkim. Od Lecha Wałęsy przez Państwo Gwiazdów, Krzysztofie Wyszykowskim, powiedzmy, kończąc.
I Bogdanie Borusewiczu.
Oczywiście, chciałem dodać jeszcze, oczywiście Felski, Prądzyński, Borowczak i Borusewicz oczywiście też dostają zaproszenia, więc to jest autonomiczna decyzja, czy się pojawimy na obchodach o godzinie 14 w sali BHP, czy przyjdziemy niezależnie, pokazując... nie wiem, właśnie manifestując to, że przychodzimy oddzielnie na podpomnik poległych stoczniowców. Niestety takiego wyboru dokonał Lech Wałęsa, takiego wyboru dokonali przedstawiciele KOD-u i Platformy Obywatelskiej, ale z drugiej strony się nie dziwię, bo być może gdyby mieli spotkać się oko w oko z wyborcami, którzy, myślę, negatywnie zrecenzowaliby ich, nie wiem, poczynania polityczne, czy z ostatnich 8 lat, czy obecne w roli opozycji, no pewnie nie byłoby to łatwe stanąć oko w oko i wysłuchać tych negatywnych opinii. No, do tego potrzeba odwagi, na której się nie zdobyli.
Krótko powiem, to nawet nie chodzi, o negatywne opinie, chodzi o buczenie, o gwizdanie, chodzi o wołanie bolek, chodzi o popychanie czasami.
Słyszeliśmy na sali BHP w zeszłym roku buczenie i popychanie, bo ja nie słyszałem.
Nie było tych, na których zazwyczaj się buczy i gwizdże, więc mnie nawet nie sam ten podział, który oczywiście, no, to jest bardzo przykre. Nie to mnie...
Znaczy, przykre, ale być może naturalne.
Tak,
tak?
Nie to mnie uwiera, prawda? Mhm. Bo tak jak mówił Jerzy Borowczak, te podziały były już 36 lat temu, podczas porozumień, w jaki sposób negocjować z władzą. Tam się wtedy dzielili. Potem dzielili się w czasie tych 16 miesięcy Złotej Solidarności, jak się tutaj zachować. Jan Rulewski chciał iść w trampkach na Moskwę, a inni, prawda, twierdzili, że trzeba to ewolucyjnie wszystko załatwiać. Więc te różnice były. Natomiast to, co mnie najbardziej uwiera, to ten język i te zachowania. To, że na przykład właśnie może przyjść, rozumiem, może tak? przyjść taka...
Moment.
Ryszu, wiesz, no, to jest twoje zdanie. Znaczy, mnie się wydaje, że jednak ja to buczenie słyszę wtedy, kiedy się pojawia, czy gwizdanie, kiedy się pojawia, pojawiają ludzie związani na przykład z Platformą Obywatelską, kiedy się pojawia Lech Wałęsa. Nie to widziałam, żeby ktokolwiek zabuczał, kiedy się pojawi Andrzej Gwiazda. To jest też bohater tych porozumień sierpniowych. Więc ja rozumiem, no właśnie, że to jest...
Kultury, ja pamiętam, będę też chciał mówić.
Moment, ja
pamiętam... Zdanie, jeśli mogę dosłownie.
Tak, bo ja pamiętam niedawne obchody czerwca 56 roku w Poznaniu, gdzie były nie tylko buczenia, gwizdy, a propos Andrzeja Dudy, Andrzeja Gwiazdy. Wówczas druga strona gwizdała na wystąpienie prezydenta Dudy i
ale
na
te... Ale tam zupełnie o coś innego inne chodziło. Tam rzeczy. Jeszcze sprawa apelu Smoleńskiego, jak sądzę, się ciągnęła.
Myślę, że nie.
Tutaj można gwizdać i buczeć, a...
Macie
nie, ja mam takie poczucie, że akurat obchody sierpnia, prawda? Skupmy się na tym, miały różny charakter w zależności od tego, kto akurat był prezydentem, bo ja pamiętam właśnie, kiedy był Lech Kaczyński, przyjeżdżał tutaj na obchody i właśnie wtedy gromadziło się tam na Placu Solidarności sympatycy do Prawa i Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego
i buczeli
na prezydenta Adamowicza, na Bogdana Borusewicza, tak? Pomysłodawcy w ogóle tego całego strajku. Natomiast pamiętam też dwa lata temu, kiedy przyjechał na obchody Bronisław Komorowski i otwierał ECS, i na Placu Solidarności zebrało się zupełnie inne, jak gdyby, towarzystwo. Był Lech Wałęsa, przemawiał z wózka historycznego, był też tłum ludzi i była zupełnie inna atmosfera, tak? Mhm. Więc to te obchody są różne w zależności od tego, kto jest prezydentem Polski. Mam takie...
Znaczy, jak grają emocje polityczne. Jan Chlebowicz. Mhm.
I nie. Wtedy też, przepraszam, nie pojawił się też nikt na tych obchodach, nikt z drugiej strony, tak? Przynajmniej też... Nie było.
No
ja
jednak będę bronił jednak jako uczestnik zeszłorocznych obchodów, że widziałem tam przedstawicieli różnych stron. Może rzeczywiście nie tego tak zwanego pierwszej linii, ale byli jednak i też nie spotkali się z żadnym buczeniem ani gwizdami. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest jednak wybiórcza ocena, że zachowania jednej strony są negatywne i powiedzmy należy je potępiać. Owszem, buczenie, krzyczenie zawsze, ale byłem świadkiem tego, jak podczas obchodów Powstania Warszawskiego w Gdańsku, sympatycy KOD-u na tej podniosłej uroczystości w obecności 90-letnich powstańców zaczęli buczeć i pomrukiwać, kiedy był właśnie zmieniony apel poległych. No to jest godne zachowanie? Nie sądzę. Więc w ocenach jednak tego pozostawałbym, no krytykowałbym zarówno jedną i drugą stronę, bo buczenie nigdy moim zdaniem nie jest dobrą formą wyrażania swojego zadowolenia bądź niezadowolenia.
No ale to się już po prostu wymknęło spod kontroli. No, i nawet możemy się tutaj, nawet możemy się zgodzić. Mogę powiedzieć, że te emocje są po prostu już tak nabrzmiałe, że jedna i druga strona, jak ma tylko okazję, to wyładowuje te frustracje, bo to jest rodzaj frustracji po prostu taki. Natomiast my zbyt spokojnie nad tym tak się pochylamy, dziennikarze po prostu, więc...
Ale błagam cię, Ryszardo, my żyjemy z tego. Przecież jeśli są buczenia, jeśli
znaczy,
są
przyznaję,
bijatyki,
nie miałam odwagi, tak,
jeśli bijatyki
odwagi
są, jeśli,
głośno
jeśli ktokolwiek powie głośno i głupio, to jest zaraz na pierwszej stronie gazety, na czołówce wiadomości, tak? Potem są z nim wywiady. No,
ale,
przepraszam,
ale trzeba powiedzieć jedno,
to jest nasza natura,
że
niestety.
Wszystko zaczyna się od polityki i od polityków, którzy nieprawdopodobnie rozkręcili emocje.
Wiecie co, my usprawiedliwiamy się lekko sami.
Nie, no, ale ktoś nam daje daje
pożywkę. Do tego pożywkę. Nam daje pożywkę, tak.
No więc nie mówmy, że wszystko się zaczyna od dziennikarzy, tylko wszystko zaczyna się od polityków. I zgoda tutaj. Powiedziałabym, że nie ma strony, która byłaby wolna w jakiś sposób, którą można byłoby rozgrzeszyć bez tego podgrzewania emocji. Że to się robi tak właśnie, kiedy jest pogrzeb Inki Zagończyka i kiedy popychają ONR-owcy, co widać po prostu na
filmie. Ja nie widziałem tam ONR-owców.
I są głosy bardzo ostre. No, patrzymy, ja mam astygmatyzm, ale okulary
A po czym, że tak powiem, zidentyfikowaliśmy ONR-owców? Chciałbym się dowiedzieć tego.
No stali
myślę, że to były skróty myślowe.
Ja myślę, że bronisz teraz przegranej sprawy, Janek, więc ja zostanę przy swoim...
Ale jeżeli już jesteśmy...
W każdym razie była grupa...
Jeżeli Rysia zaszła już na plac przed Bazylikę Mariacką.
Ja tylko dokończę, że tam była grupa bardzo agresywna. No. I w związku z tym ja żądam od polityków, którzy są u władzy, żeby wyszli i powiedzieli, że oni sobie nie życzą, że oni nie chcą, że to jest naganne, żeby po prostu były pod kościołem, żeby w związku z jakimikolwiek
uroczystości... Już mówię.
Organizatorem
uroczystości żądam potępienia. Komisja Krajowa Solidarności i dzisiaj w rozmowie kontrolowanej u Agnieszki Michajłow Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności, podsumował te wydarzenia, mówiąc o tym, że oczywiście Komitet Obrony Demokracji przyszedł w określonym celu, żeby trochę prowokować.
No, ja bym zapytała jak Janek, a skąd to przewodniczący Duda wie?
Tylko cytuję. I z drugiej strony zrobił to, czego apelujesz jako organizator tych obchodów. Powiedział, że słowa, które potem padły wobec tych ludzi, czyli wobec pana Szumełdy, wobec pana Kijowskiego i wobec działaczy KOD-u, były niegodne i niedopuszczalne podczas takiej uroczystości. Mhm. Tak? Ale mamy sytuację związaną z tym pogrzebem Inki i Zagończyka. I chciałbym was zapytać, jak oceniacie reakcję policji? Dlatego, że wczoraj przeczytałem artykuł, w którym na Gdańsk.pl, w którym prezydent Gdańska Paweł Adamowicz mówi, że negatywnie ocenia działania policji i będzie domagał się wyjaśnień, dlaczego tak policja zareagowała. Ja mam pytanie, ale jak miała zareagować policja w tym przypadku? Trochę przewrotnie powiem, co miała zacząć polewać ludzi wodą, gazami łzawiącymi.
Wyprosiła słabszego, ponieważ...
Czy moim zdaniem policja się zachowała jak trzeba. Przedstawiam swoją opinię, chciałbym, żebyście najwyżej mnie rozdrapali. A politycy do policji będą mieć zawsze zastrzeżenia. Jak pamiętacie, gdy zatrzymywano córkę radnej Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli pretensje do policji o to, że źle działała. Teraz po prostu politycy, nie wiem, Platformy Obywatelskiej, działacze KOD-u mają pretensje do tego, że policja też źle działała. Policjanci chyba zachowali się jak trzeba. Nie wiem, Maćku, ty masz inne zdanie?
Ja mam trochę inne zdanie. To znaczy, ja od kilku właściwie miesięcy piszę w Gazecie Wyborczej już kolejne artykuły na ten temat, na podstawie manifestacji, jakie mieliśmy w ciągu ostatniego roku w Gdańsku, najróżniejsze, o tym, apelując do władz i do takich organów jak policja, żeby bardziej uważały na tych demonstracjach i bardziej restrykcyjnie stosowały obowiązującą ustawę o zgromadzeniach. Mhm. Ja opisywałem to w kontekście zupełnie innych manifestacji. Miałem na myśli marsze grupowań skrajnie prawicowych przeciw przyjmowaniu imigrantów, gdzie dochodziło też do różnych zamieszek, bujek z policją, kiedy ten marsz szedł inaczej niż ustalaną trasą.
Jeszcze tam później chyba nie było. Tam.
Nie, no poszedł. Poszedł zupełnie marsz pierwszy.
Poszedł wrześniu, ale zupełnie z bójki z policją trasą. Chyba nie było.
Był na drugim marszu, Buka, tak? Policją przed Neptunem. Kilka osób poszkodowanych, policjanci i tak dalej. Później był Marsz Równości, pamiętny z maja tego
zachowanie
roku.
Policji.
I teraz nie chodzi mi o to, że politycy, mam poczucie, władze Gdańska starają się spychać odpowiedzialność za te wszystkie sprawy właśnie na policję, a nie starać się zabezpieczyć tych manifestacji ze swojej strony, do czego mają narzędzia. Jest ustawa o zgromadzeniach, która weszła w ubiegłym roku w życie, którą inicjatorem był prezydent Bronisław Komorowski, który ta ustawa i duchem tej ustawy było to, żeby właśnie nie dochodziło do takich zdarzeń, że w jednym miejscu i czasie manifestują dwie grupy i ta ustawa daje konkretne narzędzie, żeby co, do tego nie dopuszczać.
Ale chcesz zasugerować, że jest to nieróbstwo urzędników Urzędu Miasta, czy nie wiem, celowa
zbyt
działalność, żeby pokazać, że się
kłócimy? Znaczy, większą wartość przywiązuje się do takiej idei wolności zgromadzeń i tego, żeby dwie grupy manifestowały i niech tam sobie pokrzyczą, niech tam się nas wyzywają, niech nawet jakieś jajko poleci, to jest ważniejsze niż to, żeby zapewnić bezpieczeństwo i bardziej restrykcyjnie zastosować te przepisy ustawy. Tam są konkretne wytyczne, co można zrobić, jeżeli manifestują dwie grupy w tym samym miejscu i czasie. Mhm. Tak? To trochę inaczej ma miejsce w sytuacji,
kiedy
są zgłoszone,
to ciekawe, co mówisz, że są zgłoszone
manifestacje, tak, jak tam mieliśmy, jak mieliśmy na przykład w przypadku Marszu Równości, czy teraz mamy takie manifestacje, które odbywają się pod szpitalem na Klinicznej, gdzie protestują zwolennicy całkowitego zakazu aborcji i zwolennicy liberalizacji ustawy aborcyjnej. To są też dwie grupy, które tam przychodzą co dwa tygodnie, dochodzi do takich...
Tylko, że to są mniejsze grupy,
Ale ja dosłownie tydzień temu napisałem artykuł. Zróbmy coś z tą sytuacją, apelując do władz miasta, zanim poleje się krew. Mhm. I tydzień później mamy sytuację, w której leje się krew pod Bazyliką Mariacką.
Ale błagam.
No, przepraszam cię bardzo,
Zaczyna się od poszturchiwania.
Było poszturchiwanie.
Historia.
Była jest relacja też starszej kobiety,
Macieju,
która została...
Z szacunkiem.
Ta.
Nie leje
możemy,
się krew.
Właśnie o to chodzi, że ja apeluję do tego, żeby tego nie lekceważyć.
Znaczy, zaczyna się właśnie tak, że
najpierw
się
mamy słowa,
że się tak...
później poszturchiwania, później ktoś komuś wyrwie sztandar, a na koniec będzie bijatyka z udziałem bejsboli.
Jan Chlebowicz teraz.
Mamy bardzo, bardzo gorącą atmosferę w kraju i apeluję, żebyśmy to
mamy gorącą...
mieli na uwadze.
Jan Chlebowicz.
Mam wrażenie, że Maciek przejął troszeczkę sposób mówienia i retoryki Mateusza Kijowskiego i Radomia Szumełdy, bo w moim przekonaniu tam żadna krew się nie polała. Znaczy, z częścią dotyczącą urzędu jak najbardziej się zgadzam, natomiast wydaje mi się, że my nie możemy tak radykalnych ocen jak właśnie przed chwilą Maciek przedstawił tutaj formułować, bo do końca nie wiemy, co tam zaszło. To znaczy, ty, Maćku, mówisz o jednej relacji, ja mogę przytoczyć relację naszego czytelnika, który właśnie wczoraj mówił, że nie doszło do żadnej przepychanki, że ludzie w wieku około 60-50 lat, niezwiązani zupełnie z Młodzieżą Wszechpolską czy ONR-em, stworzyli szpaler, który nie pozwolił wejść działaczom KOD-u do kościoła i nie doszło do żadnej przepychanki, tylko jedni próbowali wejść, drudzy ich, że tak powiem, w jakiś sposób powstrzymywali. No to też relacja przeciwko relacji, więc to tak można...
Jest pięć filmików.
Maćku.
No właśnie, wszystkie je widziałem.
Ale uciekamy od ważnego tematu, czyli od tego, jak powinna się policja zachowywać.
Dokładnie tak.
Tak jest, natomiast bez pewnego odniesienia i wyjaśnienia, no ciężko też odpowiadać na pytanie, więc ja zgadzam się z Jackiem, że w moim przekonaniu policja zachowała się właściwie, bo było to działanie prewencyjne, które jakby nie doprowadziło do eskalacji tego konfliktu, bo te wyzwiska, które usłyszeliśmy pod koniec, no rzeczywiście, oczywiście trzeba je potępić.
Były niegodne w tym miejscu, w ogóle
tak
niegodne.
Trzeba je potępić, zdecydowanie tak. Ale wydaje się, że ta prowokacja KOD-u, no mogła skończyć się zdecydowanie gorzej. Tutaj Ryszarda wcześniej pytała, skąd można mieć pewność. No wydaje mi się, że osoba, czy osoby, które deklarują, że są dalekie od Kościoła, które są niezwiązane z Kościołem, które bardzo często w publicznych wypowiedziach krytykują Kościół, przychodzą w połowie mszy, przeciskają się przez tłum, który można zakładać, będzie nieprzychylnie nastawiony, które można domniemywać, nie chcą na piedestałach i cokołach takich ludzi jak żołnierze majora Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki, przychodzą tam w określonym celu, właśnie po to, by sprowokować
nie
i zwrócić na siebie
taką
uwagę.
Ceną. Absolutnie
no dobrze,
się nie zgadzam z taką
ceną. Ja bym chciała wrócić do meritum, bo uważam, że jednak sprawa policji nam umyka. Koncentrujemy się na przypadku, który rzeczywiście powinno się wziąć pod lupę, ale...
Znaczy, ja bym chciał zobaczyć monitoring miasta, bo te filmiki
Dopóki, moim zdaniem, niebezpiecznie będzie, policja będzie bezwolna w każdej sytuacji, dopóki po prostu komendant główny będzie zakładnikiem rządzącej partii. A tak jest cały czas, że zmienia się władza i zmienia się komendant główny i zmieniają się pozostali komendanci, wojewódzcy i jeszcze niżej. Mhm. I w związku z tym po prostu...
Ale na końcu jest ten szary policjant.
I wtedy po prostu policjanci czują, że trzeba po prostu odwracać się w tę stronę, w którą wieje polityczny wiatr.
Ale tak było na pogrzebie Inki Zagończyka?
Nie, próbowano. Ja wracam do sprawy radnej i jej córki, bo ja widziałam to jako dziennikarz, obserwowałam obserwowałam to. I wtedy mnie jedna rzecz po prostu tak ogromnie zbulwersowała, że minister Błaszczak żąda od policjantów wyjaśnień wtedy. Jeżeli ten przykład idzie
A pamiętasz tak z góry, wyjaśnienie? Pamiętasz ustalenia komisji?
To trochę trwało. No dobrze.
Ale jakie były ustalenia tej komisji?
Ale to nie może być tak, że...
Ale jakie były ustalenia tej komisji? Że policjanci zachowali się jak trzeba.
Ale to minęło... Po prostu ja uważam, że w ogóle nie powinien wychodzić minister, bo przecież minister wyszedł wtedy, zrobił konferencję prasową i w pewnym sensie policjanci nie bardzo wiedzieli, jaki będzie wynik, ale to, że po prostu ich się z samej góry kontroluje, to oni teraz będą używali takich środków, które ich zdaniem są najbezpieczniejsze właściwie dla nich, czyli wyprowadzić tych słabszych, moim zdaniem, bo niż na przykład silną grupę, dobrze, młodzieńców dobrze zbudowanych.
Co mieli policjanci zrobić w tym momencie, kiedy doszło do przepychanek agresji słownej i nie będę używał słowa rozlania krwi, do tych przepychanek,
które chcą wyprowadzić
grupę agresywnych ludzi, którzy atakowali.
Po lewaczku przyjechać z domowcy powinni
wcale nie było tak dużo. Nie wystarczyło kilkunastu, kilkudziesięciu policjantów, którzy by tą grupę wyprowadzili, reszta by się uspokoiła. Radykalny środek, do którego policja miała wtedy prawo, myślę, że uspokoiłby tą sytuację. Znaczy, naprawdę. Moim zdaniem policja, tak jak Rysia powiedziała, wyprowadziła tych, którzy byli atakowani, a nie tych, którzy atakowali.
Znaczy, też, bo moim zdaniem policjanci sobie gdzieś tam wyczuwają, że po prostu ci chłopcy, dobrze zbudowani, będę się tego trzymać, skoro Janek uważa, że to nie jest ONR. Że ci chłopcy są właściwie w jakiś sposób i ich zadymy na rękę politykom. I w związku z tym nie rusza się tego, bo a nuż po prostu potem minister będzie znowu żądał wyjaśnienia sprawy.
A mi się wydaje, że my krzywdzimy policjantów, mówiąc, że się zachowali źle. Jeśli prezydent Gdańska mówi, że policjanci zachowali się źle, niewłaściwie, jeśli wszyscy potem rzecznik prasowy także pisze, a policjanci niczego nie zrobili. Tak naprawdę my krzywdzimy policjantów, bo zrobili rzecz podstawową.
Zapobiegli
eskalacji działań.
Była sytuacja wyjątkowa. Ja absolutnie nie chciałbym formułować jakichś takich radykalnych zarzutów pod względem policji. Natomiast ja apeluję tu już od roku o to, żeby wiedząc, że mamy bardzo napiętą, taką polityczną, gorącą sytuację w kraju, kiedy bez przerwy dochodzi do manifestacji dwóch przeciwnych grup w różnych sprawach, tak? Żeby i władze, i policja starały się to zabezpieczać inaczej, ale główny apel kieruję do polityków, bo co jest dla mnie szczególne, że mam wrażenie, że politycy nie wyciągają z tego wniosków. Ja bardzo fajnie, że przewodniczący Duda na antenie Radia Gdańsk powiedział dzisiaj, że te zachowania mu się nie podobały. Ale dlaczego nie mówią o tym politycy PiSu? Gdzie jest prezydent Duda? Gdzie jest pani premier Szydło? Dlaczego nie zabierają na ten temat głosu?
Myślę, że to właśnie wypowiedzi
polityków są powodem eskalacji tych nastrojów. To od kilku miesięcy w mediach ci politycy Prawa i Sprawiedliwości nazywali działaczy KOD-u gorszym sortem Polaków.
W mediach, nie, Maciek,
komunistami
Maciek,
i złodziejami.
Mówisz w mediach, nie nakręcaj się, błagam cię.
No a gdzie?
W mediach. Bo my żyjemy z tego, rozumiesz? Gdybyśmy nie my,
ale politycy o tym mówią.
To jest prowokacja.
Gdyby nie świadomość, napuszczanie Polaków
Gdyby nie świadomość tego, że dzięki takiemu zamieszaniu będą wywiady z Mateuszem Kijowskim, z Rafałem
Jacku, czy ty myślisz, że 60-letkowie, którzy tam przyszli, emeryci w koszulkach KOD-u, są masochistami, którzy przyszli tam, żeby usłyszeć wyzwiska i zostać poszturchiwanymi?
Myślę, że to było dla nich przyjemne. Natomiast co do tego, co Maciek
mówi... zamanifestować tak samo jak inni.
Oni byli naiwni, bo myśleli, że będą mogli tam spokojnie manifestować. Ja uważam, że jednak zachowanie policji upewniło tych właśnie rosłych, dobrze zbudowanych mężczyzn w tym, że oni są w pewnym sensie bezkarni, bo oni sobie mogli zachowywać się agresywnie, bo to, że agresja była również w nich skumulowana, to było wiadomo. Nikt po prostu odsunięto tych,
Pan Szumełda złożył zawiadomienie do prokuratury. Ja mam nadzieję, że prokuratura wyjaśni to zamieszanie. Jeśli okaże się, że krew się lała, jak mówi Maciek, to osoby, które rozlały tę krew pana Szumełdy, zostaną wyłapane przez monitoring, który mam nadzieję, że był na placu, że było zabezpieczone i że po prostu te osoby otrzymają akt oskarżenia i będzie sprawa w sądzie. Ja mam taką nadzieję. Ja uważam, że w momencie takim, jak wtedy się działa, to było jedyne racjonalne zachowanie policji, a nie rozgonienie tłumu.
Można jeszcze do tego, co Maciek mówił o...
Nie było tej spirali nienawiści,
którą kreują politycy. Mam nadzieję, Maćku, że mówiłeś o politykach wszystkich stron politycznych, bo na pewno pamiętasz 8 lat ostatnich, kiedy podobna narracja szła w kierunku moherowych babć, czy ludzi spod krzyża, czy w ogóle polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociażby jedna z ostatnich manifestacji KOD-u, kiedy polityk Platformy i sympatyczka KOD-u mówiła o kurduplu i używała jeszcze gorszych sformułowań.
Bardzo serdecznie wam dziękuję. Gośćmi komentarzy Radia Gdańsk byli Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki,
dziękuję.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto i Jan Klebowicz, Gość Niedziela.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Jacek Naliwajek, do usłyszenia.